Dzień dobry Państwu, Radio Wnet, Poranek Wnet, to już jest wtorek, 8 stycznia, Anno Domini 2019 roku. Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich do słuchania nas. Dzisiaj Poranek Wnet trwa 2 godziny. Patronami dnia są święty Tomasz Biskup i święty Wawrzyniec Justyniani, też biskup, pewnie dzisiaj też by jacyś święci biskupi się przydali. Imieniny obchodzą Erhard, Seweryn i Wawrzyniec. W Krakowie słońce wzejdzie o 7:36, w Warszawie nastąpi to 6 minut później, zachód słońca najpierw w Warszawie o godzinie 15:40, a w Krakowie 15 minut później. W Warszawie i w Krakowie przewidywane są przelotne opady śniegu. Nareszcie trochę śniegu pewnie się przyda. Temperatura odczuwalna w Krakowie minus 6, a w Krakowie minus 9 stopni Celsjusza. Kilka elementów z kalendarza. W 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson przedstawił 14-punktowy plan pokojowy. 13 punkt to był ten słynny punkt, który mówił o utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. W 1967 roku na dworcu Wrocław Główny zginął legendarny aktor Zbigniew Cybulski, a w 1976 roku w Kingston na Jamajce przyjęto reformę międzynarodowego systemu monetarnego. Tym samym zakończył się ponad 26-wieczny okres wiązania wartości pieniądza z kruszcem w cywilizacji łacińskiej, a może w ogóle w cywilizacji. To tyle, jeśli chodzi o rocznicę, proszę Państwa, a teraz będzie historia o czytaniu i o nieczytaniu. Kiedyś mówiono, że po pierwsze nikt nic nie czyta, po drugie jak nawet jak przeczyta, to i tak nic nie zrozumie, a nawet jak zrozumie, to szybko zapomni. Dzisiaj mamy nieco inne czasy, dzisiaj mamy takie czasy, kiedy w ogóle po prostu nikt nie czyta książek, zwłaszcza nie czytają ich dziennikarze i politycy. Od razu mówię, że wygląda na to, że dotyczy to też mówiącego te słowa, ale znalazł się jeden człowiek, który książki czyta. Tym człowiekiem jest pan Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, także współautor razem z Michałem Potockim ważnych książek o współczesnej Ukrainie. Otóż pan Zbigniew Parafianowicz przeczytał książkę Radosława Sikorskiego, która została opublikowana w październiku 2018 roku. Wydawałoby się, proszę Państwa, że jeżeli wychodzi książka byłego szefa dyplomacji resortu obrony narodowej, to wszyscy politycy i dziennikarze powinni ją przeczytać, ale jakoś tak było, że nikt, jak widać, nie przeczytał. Ja też przechodziłem koło tej książki, jakoś tak nie bardzo miałem ochotę się dowiadywać, co pan Sikorski tam opowiada o sobie i o świecie. Książka nazywa się bardzo ładnie Polityka może być lepsza, kulisy polskiej dyplomacji. No więc jak już ktoś tą książkę przeczytał, to okazało się, że pan minister mówi tam nadzwyczaj ciekawe rzeczy, zwłaszcza jak na byłego szefa dyplomacji. Pan Zbigniew Parafianowicz jest teraz naszym rozmówcą. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Czego pan się doczytał w książce byłego szefa naszej dyplomacji?
No to są bardzo ciekawe historie. Tak naprawdę w normalnych warunkach to dziennikarz chodziłby dekadę za ustaleniem przynajmniej cząstki z tego, co w tej książce się znalazło. No jest tam bardzo wiele zakulisowych i wydawałoby się wrażliwych bardzo dla państwa informacji. No między innymi bardzo szczegółowa relacja na temat tego, w którym konkretnie miejscu znajdowało się tajne więzienie CIA, o tym, że jest potwierdzenie informacji, że Polska od CIA brała pieniądze za przyjmowanie więźniów złapanych w ramach programu Rendition Flights. Jest też informacja, jest to miejsce jest konkretnie nazwane też w tej książce, bo jest ono określane mianem Centrum Przesłuchań. Także to jest pierwsze tak szczegółowe i doprecyzowane określenie, które pada z ust wysokiej rangi polskiego polityka, no i najdłużej urzędującego szefa MSZ. Są tam na przykład informacje o tym, jak w zakulisowej rozmowie podczas spotkania Łukaszenko w Westerwelle Sikorski szydził z homoseksualistów. Jest to informacja, która powinna zostać bardzo długo poufna z racji tego, że nie ma zwyczaju ujawniania po dekadzie tego pod nazwiskiem tego, o czym się rozmawiało. W sumie jest dość istotnym jednak, niezależnie od jego oceny, sąsiadem Polski. Jest w końcu informacja o tak zwanej sopockiej aluzji i pada tam sformułowanie o podzieleniu się wpływami na Ukrainie między Polską a Rosją. Także to jest jakby powrót do tej tezy z 2014 roku, w której minister Sikorski mówił, że Rosja zaproponowała Polsce rozbiór Ukrainy. Są też bardzo ciekawe wątki na temat konkretnych personaliów, bo w taki dość jednak, mimo wszystko może małostkowy sposób, minister rozlicza się z kilkoma dyplomatami, do których nie odczuwał sympatii i wymienia ich z imienia i nazwiska, opowiada o ich zachowaniach na temat jednego bardzo precyzyjnie spekuluje na temat potencjalnego podwójnego etatu, czyli również tego, że mógł pracować dla wywiadu. Także to są, no to są naprawdę bardzo daleko przesunięte granice w kwestii tego, czym jest dyskrecja w państwie. No i z tego powodu ta książka jest fascynująca.
Książka jest fascynująca, ale jak można ocenić kogoś, kto właściwie w pewnym sensie jest właściwie czynnym politykiem, a nawet jeżeli nie czynnym politykiem, to dopiero co kadencję temu tym czynnym politykiem był, który ujawnia tego typu sprawy?
Znaczy, z punktu widzenia dziennikarza oczywiście jest to uczta. Ja to też w swoim tekście wyraźnie zaznaczałem, że taka formuła dzielenia się wiedzą na temat kulisów państwa dla osoby, która pracuje w mediach, jest kapitalna. Natomiast też zaznaczałem, że z punktu widzenia państwa to jest bardzo ryzykowne, no bo kto zaufa polskim ministrom po incydencie, w którym mamy do czynienia z ujawnianiem po dekadzie bardzo wrażliwych danych? No to jest tak, że partnerzy Polski zastanawiają się kilkakrotnie, czy ważny urzędnik państwa nie zechce przypadkiem za kilka lat opublikować jakiejś sensacyjnej książki, w której takie dane ujawni. Także to jest jakby taki podwójny porządek, który dla dziennikarza jest bardzo korzystny, natomiast mam wrażenie, że nie jest korzystny dla państwa. Minister Sikorski próbuje tłumaczyć, że właściwie nic się nie stało. Wczoraj na Twitterze pisał, że Sopocka aluzja padła podczas oficjalnych rozmów. Ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby ktoś oficjalnie mówił o takiej aluzji. Jak dzisiaj piszę zresztą w tekście w Dzienniku Gazecie Prawnej, informatorzy potwierdzają, że istnieje dokument z tego spotkania, który jest opatrzony klauzulą zastrzeżone. To samo dotyczy tajnych więzień. Minister mówi, że właściwie Polska przyznała się do istnienia tajnych więzień po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w tej sprawie orzeczenie i nakazał Polsce wypłacenie odszkodowania Abu Zubajdzie i Al-Nashiriemu, ale to też jest tylko półprawda i jakby ten wpis też jest jakby brnięciem tak naprawdę w tą taką niewiarygodną otwartość, bo ja przypomnę, że w 2014 roku, gdy to orzeczenie zapadło, wiceminister spraw zagranicznych, który był wiceministrem z czasów Radosława Sikorskiego, powiedział, że Polska nie zaprzecza i nie potwierdza tym informacją, kwestionował, polski MSZ kwestionował to orzeczenie, domagał się utajnienia we wszelkich rozpraw. Pamiętam wtedy, że ten wyrok wykonano, ale to nie było równoznaczne z przyznaniem się do winy. Z prostego powodu, dlatego że śledztwo w Polsce na ten temat nie zostało zamknięte. Tak samo politycy mówili na temat współpracy wywiadowczej ze Stanami Zjednoczonymi. Padało nawet określenie starych kiejkut. Zresztą minister Sikorski na Twitterze też próbuje drwić, podaje namiary na stare kiejkuty. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o zupełnie inną naturę informacji, które tam zostały podane. O te słynne pieniądze, które miały być brane w kartonach od CIA za współpracę z nimi, o sformułowanie centrum przesłuchań i o to, że mieściło się to w konkretnej willi na terenie Szkoły Oficerskiej Polskiego Wywiadu w Starych Kiejkutach. To jest deklaracja, która idzie najdalej w doprecyzowaniu tego, co w Starych Kiejkutach się działo. Bo tak jak mówię, i Aleksander Kwaśniewski na ten temat coś mówił, i Leszek Miller na ten temat coś mówił, i Zbigniew Siemiątkowski, i Janusz Zemke. Natomiast żaden z nich nie uszczegóławiał do tego stopnia tych informacji, potwierdzając jednocześnie, że taki fakt miał miejsce i że przesłuchiwaliśmy tych więźniów i że jeszcze do tego braliśmy za te pieniądze, jak pisze minister Sikorski, bezumownie pieniądze w kartonach. Także w tym sensie to jest po prostu lektura fascynująca.
No ale równocześnie jest to jednak narażenie iluś tam ludzi na niebezpieczeństwo. Przecież jeżeli minister sugeruje, że któryś dyplomata był tak naprawdę pracownikiem wywiadu, no to zapewne służby innych państw natychmiast przyglądają się jeszcze raz, z kim miał kontakty, kiedy był tym dyplomatą w jakimś kraju. Zwłaszcza jeżeli ten kraj niekoniecznie jest krajem nadmiernie demokratycznym.
Tak, no, to było tak, że minister też próbował się z tego wycofywać. Mówił, że to nieporozumienie, które wynika z tego, że tam doszło do jakichś niesnastek pomiędzy nim a tym dyplomatą, że chodziło mu o ojca tego dyplomaty, który już nie żyje. Natomiast też przypomnę, że ojciec dyplomaty, o którym mówimy, też pełnił służbę w MSZ w latach 90., również w czasach komunistycznych, ale też w latach 90. i też na wrażliwych placówkach, bo to była placówka między innymi w Libii. A jeśli mówimy o rzeczywiście o wschodzie, o placówkach w Mińsku, w Moskwie, o które chodzi, to rzeczywiście to jakby dementi w tej chwili, czy powiedzenie, że doszło do jakiegoś nieporozumienia, też ma znaczenie już tak naprawdę drugorzędne. Bo tak jak zresztą pisał sam zainteresowany ten dyplomata w publikacji na łamach Onetu, bo on się odniósł do tego zarzutu. Reżimy kontrwywiadowcze na Białorusi i w Rosji są tak ścisłe, że na pewno osoby, z którymi się spotykał, zostaną poddane jakiejś analizie pod kątem kontaktów tego, dlaczego, po co spotykały się akurat z tym konkretnym dyplomatą. Także no, w tym sensie to są poważne ryzyka, które się tam pojawiają. Tak jak mówię, tych informacji ja w swoim tekście wymieniłem zaledwie kilka. Też pisałem o Nord Streamie. Tu też minister próbował się odcinać, mówić, że to był pomysł zachodniopomorskiego PiS, tylko że zapomina dodać, że kilka zdań dalej pisze, że on z tym pomysłem zachodniopomorskiego PiS, o tym pomyśle zachodniopomorskiego PiS, czyli o tym, że zakopanie rur LNG w okolicach Świnoujścia zagrozi podejściu gazowców do portu w Świnoujściu, rozmawiał z Niemcami. Także temat został wniesiony na agendę rozmów międzyrządowych. I pytanie po co? Skoro był to absurdalny pomysł polityków zachodniopomorskiego PiS, to dlaczego go wniesiono na rozmowy dwustronne, prawda? Także każdy kolejny wątek rodzi pytania, rodzi jakieś skojarzenia i dlatego to wszystko jest takie ważne, tak? Jeszcze takiej książki na polskim rynku o kulisach działania polskiego państwa nie było, bo politycy do tej pory opisywali ogólnikowo, tak historiozoficznie można by nawet powiedzieć, ale nie w sposób tak zawężający pole do interpretacji.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Zbigniew Parafianowicz, publicysta Dziennika Gazety Prawnej i człowiek, który jak się okazuje jako jeden z niewielu polskich dziennikarzy czytuje książki, które aktualnie się ukazują. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję.
Proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy jednak uważają, że książki są ważne, fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Charing Cross Road 84. To jest brytyjsko-amerykański film z 1987 roku, który dzieje się na ulicy Antykwariatów w Londynie w reżyserii Davida Hugh Jonesa. Poranek wnet, godzina 7.23, to był fragment ścieżki dźwiękowej filmu Charing Cross Road 84, film dzieje się w antykwariacie, to tak na cześć tych wszystkich, którzy książki czytają. A w studiu jest kolejny gość, pan Piotr Apel, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Panu nie przyszło do głowy, jak pan zobaczył na półkach taką książkę z twarzą ministra Sikorskiego, żeby rzucić się na to i zobaczyć, co szef dyplomacji ma do powiedzenia o życiu, świecie i Polsce?
Nie, powiem szczerze, że jakoś nie rzuciłam się do koszyka zakupowego. Zdecydowanie miałem inne lektury w tym czasie. Być może w jakiejś perspektywie czasu bym to przeczytał, ale jakoś nie miałem czasu, żeby w tym bieżącej funkcjonowaniu czytać takie lektury, które raczej nie należą do tych, które rozwijają.
Nie należą do tych, które rozwijają, ale jak widać ujawniają pewne tajemnice. Coś tam się działo na tym molu w Sopocie.
Czy tajemnice? No, po pierwsze, mowa o rozbiorze Ukrainy i propozycji ze strony Putina funkcjonowała już w przestrzeni publicznej. O tym się mówiło, że takie propozycje składali niższego szczebla urzędnicy naszym. Jeśli chodzi zaś o kwestię samej rozmowy na molu, no to Kto wie, co tam zostało tak naprawdę powiedziane i czy to, co mówi Radek Sikorski, nie jest pewną zemstą na Tusku, bo trzeba pamiętać, jak został potraktowany. Miał być przecież kandydatem na prezydenta. Został nim kto inny, Bronisław Komorowski. Później miał znowu być w Europie, w Komisji Europejskiej. No też znowu poszedł ktoś zupełnie inny. Więc może to jest taki rodzaj zemsty z zagrobu politycznego na Donaldzie Tusku, bo to jest też jedna z opcji możliwych, tym bardziej, że Radosław Sikorski, no jak widać, lubi co pewien czas zmieniać fronty i teraz był przecież bardzo, bardzo, bardzo długo ministrem obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. To o tych czasach pisze w tej książce między innymi, że odwiedzał tajne bazy, były tajne bazy CIA, więc to jest człowiek, który potrafi wszystko zrobić i w każdej chwili się dostosować.
Zostawiając już pana Sikorskiego, zmiany sojuszy to w ogóle jest cecha polityki. Na okładce tygodnika Wprost tutaj jest taki ładny montaż zdjęć. Pan prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro i w środku wasz lider pan Paweł Kukiz. Tercet egzotyczny, czy zawiążą nowy sojusz polityczny? Będzie taki sojusz polityczny przeciwko premierowi Morawieckiemu tych trzech panów?
Nie rozumiem dlaczego. A czy w ogóle to jest zabawne, bo jest okładka Wprost, wczoraj się pojawiła, wczoraj też słyszałem wypowiedzi jakichś polityków, którzy mówią, że my dryfujemy w stronę Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, żeby się wszyscy zdecydowali, gdzie w końcu jest, czy jesteśmy przystawką PiSu, czy Platformy, bo ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jesteśmy po prostu sobą i dbamy o interes obywateli. I jeżeli, czysto hipotetycznie, Platforma Obywatelska poprze nasz projekt, no to się na to nie obrazimy. Jeżeli Platforma Obywatelska przedstawi taki projekt jak, nie wiem, 3x15, projekt JOW-ów, przecież to wszystko było w programie Platformy Obywatelskiej, no to dlaczego mamy w tych kwestiach z nimi nie zawrzeć sojuszu? I to samo, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli wreszcie Zbigniew Ziobro, czy Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na głosowanie naszego projektu w sprawie sędziów pokoju, no to będziemy szczęśliwi i z pewnością nawet podziękujemy Prawo i Sprawiedliwość za dobrą współpracę. Natomiast póki co tej dobrej współpracy nie ma ani z jednymi, ani z drugimi.
No tak, ale kiedy przyjdzie nowy parlament, zapewne będzie trzeba się zdecydować w sprawie na przykład głosowania nad wotum nieufności dla nowego rządu, który jakiś będzie musiał powstać. Czy macie jakieś plany, czy jakoś rozważacie, z kim będziecie rozmawiać?
Mamy bardzo proste stanowisko w tej sprawie, którego nie zmienimy i które już teraz możemy określić. Będziemy rządzić, jeżeli będziemy mieli wpływ na władzę, będziemy potrzebni do władzy. My chcemy załatwić kilka spraw, tych postulatów, które będziemy przedstawiać już w kampanii parlamentarnej, bo teraz jeszcze jest sporo czasu, ale to będą referenda, to będą JOW-y. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał nas potrzebować do koalicji, to najpierw będzie musiał te kilka dużych systemowych postulatów wprowadzić w życie, czy wprowadzić do prawa i wtedy dopiero będziemy z tym właśnie współrządzić. To nie jest ważne dla nas, czy te duże postulaty systemowe będzie wprowadzać Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska. Ważne jest dla nas, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy synekury nie będą mogły być obsadzane przez kumpli, żeby bezpośrednia była kontrola obywateli, żeby referenda były jak najnisko obligatoryjne i z niską obowiązkową frekwencją.
Ale chwileczkę, referenda w każdej sprawie to przecież to jest anarchizacja państwa.
Anarchizacja państwa. No, dlaczego?
No, a jak będziemy podejmować decyzję, nie wiem, o przystąpieniu do wojny, też będziemy robić referendum?
Ale to nie mówimy o modelu bardzo dobrym swoją drogą szwajcarskim, tylko o modelu bardziej demokratycznym, bo jakie teraz obywatel ma narzędzie, jakim ma bat na władzę? No żaden. Co 4 lata może wybierać, ale to też nie wybiera konkretnie, bo nagle może się okazać, że z listy partii czy ugrupowania, które wchodzi do Sejmu, wchodzą osoby, których nie bylibyśmy zainteresowani, żeby oni tam byli. Ja nie wierzę, żeby 100% wyborców Prawa i Sprawiedliwości chciało tam widzieć wszystkich polityków. Tak samo jestem przekonany, że 100% zwolenników Kukiz 15 nie chciałoby wszystkich członków Kukiz 15 i tak samo w Platformie, i tak samo jest w każdym innym ugrupowaniu. Więc musi być system, w którym głosuje się na osobę, a nie na partię i wtedy będzie demokracja. natomiast innego narzędzia niż wybory i to takie właśnie zwichrowane nie mamy jako obywatele i musi być to obligatoryjne referendum i musi być referendum, które będzie wiążące w sytuacji, kiedy nawet pójdzie do niego 20-30%. Nie mówimy o referendach w każdej sprawie, tylko referendach, które będą zobowiązywać władze do wykonania tego, co zdecydują obywatele.
Rozumiem, że to są takie bardzo wszystko ważkie zdania, ale jednak po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej i teraz prawie już po 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, można cię chyba jakoś określić swój stosunek do tych partii. Kto jest bardziej wiarygodny, kto jest mniej wiarygodny, kto rządził lepiej, kto rządził gorzej, czy tutaj nie ma żadnej różnicy?
Znaczy, jeśli chodzi o wiarygodność, no tutaj jest... No, Prawo i Sprawiedliwość prowadziło jeden bardzo ważny, istotny i dobrze, że został wprowadzony program 500+. To jest jakby rzecz niepodważalna. Natomiast jeśli chodzi o tą degradację władzy, czy takie doprowadzenie tej władzy do takiej rozpusty i hasania, no to wyrównuje się z Platformą. No, nikt mnie nie przekona, że skoro polityk, były polityk Platformy Obywatelskiej zarabiał w spółce zajmującej się budową elektrowni atomowej 100 tysięcy, to teraz jak jest dwóch działaczy Prawa i Sprawiedliwości, dwóch wiceprezesów, którzy w tej samej spółce zarabiają nie 100, tylko po 37, ale za to jest dwóch, a nie jeden, to że to jest lepsze. No mniej jest, 2 razy 37 jest mniej niż 100, ale nadal to jest patologia. I więc jeśli chodzi o taką patologię przejmowania państwa, no to tutaj nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o właśnie to przejmowanie kolejnych fuch, kolejnych stanowisk. I z tym należy skończyć, dlatego złożyliśmy projekt.
Ale skończyć w jaki sposób? Czy likwidujemy spółki Skarbu Państwa? No bo jeżeli te stanowiska będą, to ktoś będzie musiał je obsadzać.
Oczywiście, dlatego Kukiz 15, już w Sejmie zresztą jest taki projekt ustawy. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość widać nie bardzo chce się rozstać ze swoimi fuchami dla znajomych antysitwowej i to byłoby na pewno dobry początek na rozwiązanie tego problemu, bo on po pierwsze by zakładał odpowiedzialność karną za niewłaściwe powołanie osób do spółek, czyli bez kompetencji, a po drugie wymuszałby jawność tego typu działań. Byśmy wiedzieli wprost, czyj kuzyn pracuje w spółkach i jaka jest między nimi konotacja. Jeżeli dzisiaj mówimy dużo o NBP-ie, o Narodowym Banku Polskim i o problemach NBP-u. Jeżeli jedna z asystentek, zarabiająca już absurdalne pieniądze, doprowadza do tego, czy ma wpływ na to, że wygrywa przetarg na 6 milionów złotych, firma, w której pracuje jej szwagier, no to mamy do czynienia z patologią i z czymś, co powinno się zająć CBA. Tymczasem tym się nie zajmuje, dlatego to trzeba bardzo jasno powiedzieć, że zmiany pewne w prawie walczące z takim rodzajem kumoterstwa i to trzeba skończyć i to będzie jeden z tych postulatów, najważniejszych postulatów, o których mówiłem w samym początku, że bez tego, bez wprowadzenia tego w życie Kukiz 15 nie wejdzie w koalicję.
Kiedy w Sejmie pojawią się postulaty na przykład takie radykalnie antykościelne, bo już widać, że jest na przykład przy Platformie Obywatelskiej to skrzydło takie bardzo lewicowe, które będzie walczyć z religią szkołą, które będzie wskazywać, że największym problemem państwa polskiego jest to, że jak ksiądz pracuje jako katecheta, to otrzymuje za to wynagrodzenie. Jakie będzie wtedy wasze stanowisko?
My mamy stanowisko, jak w większości kwestii światopoglądowych, no dość liberalne, w sensie takim, że każdy może z parlamentarzy zdecydować, jak uważa. Trzeba pamiętać w tym wszystkim, w rozmowie w ogóle o rozdziale Kościoła, czy o roli Kościoła w państwie, jaka jest rola samej religii, nie tylko w państwie polskim, ale w całej Europie. No, choćbyśmy tego bardzo nie chcieli, to zresztą zauważył to T.S. Eliot. Europa oparta jest na tradycji, nie tylko na tradycji, ale przede wszystkim na moralności, na kodeksie moralnym i tym takim konstrukcie moralnym chrześcijaństwa, prawa rzymskiego i filozofii greckiej, ale tutaj chrześcijaństwo jest tym najważniejszym elementem. Nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, to ma dokładnie tą piramidę moralną ustawioną tak jak tak jak w chrześcijaństwie. I teraz, i nawet jeżeli, i to dowidzimy dopiero przy styku z innymi kulturami, tak? To dla nas jest normalne, codzienne i wydaje się niezauważalne, bo wszyscy tak mają. I teraz w momencie, kiedy Europa styka się bezpośrednio z innymi kulturami, no to musi tym bardziej opamiętać o tym swoim kościu i tym takim fundamencie, bo to sprawia, że jesteśmy, że to nas jakby konstytuuje jako Europejczyków. Więc walka z ideami Kościoła jest po prostu niemądra i antyobywatelska, antyeuropejska i absolutnie niedopuszczalna. Natomiast druga kwestia to jest kwestia pewnych patologii, które w Kościele się dzieją. I teraz pytanie, czy państwo jest od tego, które samo ma masę patologii, mamy beznadziejnie finansowane partie polityczne, niezrozumiały sposób przepływów finansowych wokół osób związanych z politykami, z burmistrzami, to teraz nagle ta patologiczna, naprawdę patologiczna polityka ma zająć się Kościołem, żeby sprawić, by ta patologia w Kościele zniknęła. No mimo wszystko uważam, że mniej jest patologii w Kościele katolickim niż w polityce. Więc być może odwrotnie, może niech hierarchowie Kościoła zajmą się tym, co tymi niewłaściwymi przestępstwami i tym nadużywaniem władzy w polityce. No oczywiście to mówię pół żartem, pół serio.
No właśnie, bo już widzę taki tytuł, poseł Kukiz 15 wzywa biskupów do przejęcia rządu. Bardzo ciekawe.
Nie, to bardziej mi chodzi o to, że pokazać, że nie można leczyć, gasić zapałki szklanką benzyny, bo to po prostu się nie uda. Można oczywiście, ale to każdy z nas, jeżeli jest wierzący, ja jestem wierzący, może motywować i prosić Kościół o samooczyszczenie, o rozliczenie z pewnych patologii, które są. I to tutaj nie ma co ukrywać, że ich nie ma. To jest z patologii, ale także z pewnych działań na rzecz polityki, czy na rzecz poszczególnych ugrupowań. Też jako wierzący nie do końca akceptuję i nie akceptuję tego, żeby ksiądz Zambony wskazywał partię, która jest według niego najlepsza, bo jak wiemy, partie są nawet wewnętrznie różnie. Trudno, nie chcę tu mówić personaliami, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że Kościół katolicki w swoim kodeksie moralnym uważa, że najlepszym parlamentarzystą jest na przykład trzykrotny rozwodnik czy czterokrotny rozwodnik, a tacy politycy w Prawie i Sprawiedliwości też są, tak? Więc których możemy doskonale oceniać jako polityków, bo to nie jest przecież nic, co powinno wpływać na wybory.
Mam nadzieję, że nie ma aż czterokrotnych rozwodników, bo to rzeczywiście wymagałoby dużej energii. Kukiz 15 rozpoczynał jako taki ruch bardzo szeroki. Byli tam młodzi narodowcy, byli tacy ludzie jak Marek Jakubiak. Tak strasznie, żeście się zawęzili przez tą jeszcze niecałą kadencję. Czym dzisiaj jest klub Kukiz 15 właściwie?
No wręcz przeciwnie. My jesteśmy przede wszystkim ugrupowaniem proobywatelskim i takim, który dotrzymuje słowa. Jeżeli ktokolwiek, jak Marek Jakubiak, uważa, że lepsze finansowanie i chce żyć z pieniędzy obywateli, a my jasno deklarowaliśmy, że nie chcemy żyć z pieniędzy obywateli, no to od nas odchodzi i to jest jakby naturalna konsekwencja właśnie zawężania się i wchodzenia w politykę.
Wobec przedsiębiorcy dość ostry zarzut, że chce żyć z pieniędzy obywateli.
No ale tak to wygląda. Jeżeli ktoś zakłada partię po to, żeby brać subwencję, to znaczy, że chce funkcjonować jako grupę politycznie z pieniędzy obywateli, tak jak to robi Prawo i Sprawiedliwość, które bierze 56 tysięcy dziennie na swoje funkcjonowanie, 45 Platforma Obywatelska dziennie bierze na swoje ugrupowanie i nawet partia Palikota, o których istnienie zdążyliśmy już dawno zapomnieć, 300 czy 400 tysięcy chyba rocznie subwencji otrzymuje. Nie, 700, przepraszam. 700
to gdzieś tysięcy. Istnieje taki byt i sobie bierze?
Oczywiście, 700 tysięcy rocznie z pieniędzy obywatela trafia do ruchu Palikota, 300 tysięcy do Partii Zielonych, 3 miliony do Partii Razem. To wszystko to są nasze pieniądze. No to jeżeli my mówimy o tym, że to jest złe, że partie, które nie istnieją, które nie funkcjonują, otrzymują pieniądze z obywateli, a tymczasem ktoś mówi, załóżmy też partię, będziemy mieli tak samo, no to ja się nie godzę na to, żeby mówić z jednej strony o patologii tego finansowania bytów nieistniejących, czy bytów, o których już zdążyliśmy zapomnieć. Absolutnie nie gra. Znaczy, trzeba być uczciwym w polityce. Jeżeli uważamy, że subwencje są niewłaściwe, no to ich po prostu nie bierzemy i konsekwentnie jesteśmy w tym. Tym bardziej, że mamy model dobrego finansowania i chętnie, ja bym chciał, żeby on został wprowadzony w życie. Model, który jest oparty na corocznym wskazywaniu, kto pieniądze z budżetu ma dostać, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, byłby PIT, w którym obywatel składałby, zaznaczał, które ugrupowanie chciałby, żeby zostało wsparte złotówką, 2 złotymi, to już jest kwestia policzenia, jaka byłaby
odpowiednia. A jak obywatel nie znalazł żadnej partii?
No to by zaznaczył żadna. No i tyle. I w ten sposób partie polityczne miałyby kolejny motywację do tego, żeby słuchać obywateli.
Pan naprawdę chce ludzi skazać na życie w nędzy. Piotr Apel.
Ale kogo? Ludzi nie. Ludzi wręcz przeciwnie.
Polityków.
Polityków chętnie, natomiast ludzi wręcz przeciwnie. My jesteśmy jako jedyni. Cały czas konsekwentnie mówimy o tym, że trzeba mniej opodatkowywać i trzeba zwiększyć kwotę wolną od podatków i zlikwidować podatki dla emerytów. No to są to już PSL taki projekt, ale my go absolutnie popieramy. Więc jeśli chodzi o ludzi, to myślę,
tak
żeby...
PSL pan nie wymieniał wśród tych partii, które żyją z podatków.
Bo nie pamiętam ile. To jest, powiem szczerze, że to akurat mi...
Już myślałem, że to jest zapowiedź jakiejś
Wypadło z głowy, przyznam się szczerze. Najczęściej to te dwa duże ugrupowania i te ugrupowania, których zdążyliśmy już zapomnieć. Bo dla mnie było szokiem, jak przeczytałem, że dość duże pieniądze trafiają do ruchu Palikota ciągle.
Aż chyba poszukam ludzi z tej partii. Piotr Apel, poseł klubu Kukiz 15. Proszę Państwa, zaczęliśmy poranek od rozmowy z dziennikarzem, który czyta książki. Teraz był poseł, który cytuje T.S. Eliota. Strasznie intelektualnie nam się dzisiaj zrobiło to, żeby może odrobinę rozrywki w tym nastroju intelektualnym wprowadzić, to przypomnę, że wśród ludzi, którzy urodzili się 8 stycznia, był między innymi w 1935 roku Elvis Presley, król rock'n'rolla, i teraz tak też trochę dla rozbudzenia będzie Jailhouse Rock.